Czekamy na rozpoczęcie posiedzenia Sejmu. Za chwilę będzie konferencja prasowa marszałka Szymona Hołowni, który będzie zapowiadał to posiedzenie i przedstawiał, co się zdarzy. Chociaż to cały czas to samo pierwsze posiedzenie. Już można się zgubić, bo bardzo, bardzo długo trwa, ale zanim obrady Sejmu, zanim godzina 12, to przenieśmy się do tego, co było kilka minut temu w Sejmie, czyli konferencja prasowa Konfederacji i tam temat protestu przepolskich przewoźników i blokady przejść granicznych między Polską a Ukrainą. Naszym gościem Rafał Mechler, działacz Konfederacji, lider lubelskich struktur. Dzień dobry.
Dobry, witam pana, witam państwa.
Konferencja prasowa oczywiście dotyczyła protestu przewoźników, transportowców. W którym momencie jesteśmy i jak długo ten protest, który trwa od 6 listopada, potrwa? Ile jeszcze macie woli i energii na protestowanie?
Ile mam woli i energii? No, my tak naprawdę, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy postawieni pod ścianą, bo gdyby strona ukraińska tak naprawdę w pierwszych dniach, powiedzmy, czy w pierwszym tygodniu zrealizowała nasz podstawowy tak naprawdę postulat, który taki ten pierwszy, czyli odblokowanie granicy, bo ja przypomnę, żebyśmy mieli tego jasność, tak przed protestem na przejściach dla pustych samochodów, czyli mówimy teraz o Niżankowicach i Zosinie, samochody puste stały po 12 dni. W tym momencie jest 22 dzień protestu i na tych dwóch granicach, których absolutnie nie blokujemy, pojazdy stoją nadal po 12-14 dni, czyli nic się w tej kwestii nie zmieniło. Nie ma tutaj ze strony ukraińskiej żadnej woli, żeby jak widzimy, żeby coś się zmieniło. Jest gra na przeczekanie, a z drugiej strony no my zbyt dużo czasu już zainwestowaliśmy w to, zbyt dużo poświęciliśmy też i środków, i wysiłków, żeby teraz po prostu zejść z granicy tak po prostu, szczególnie, że dostajemy coraz więcej różnego wsparcia. W sobotę byli u nas przewoźnicy ze Zrzeszenia Przewoźników ze Szczecina, przejechali 900 kilometrów do Torochu. Przyjeżdżają do nas przewoźnicy z Kujawsko-Pomorskiego, przyjeżdżają do nas przewoźnicy z Warmii. Wszystkich dotyka ten sam problem, jak się okazuje, i ci ludzie wszyscy z nami się solidaryzują i my teraz nawet wobec poczucia odpowiedzialności wobec tych osób nie możemy po prostu z tej granicy tak zejść bez niczego. Kwestia następna, dostaliśmy wszyscy protestujący, praktycznie zostaliśmy wpisani na listę taką proskrypcyjną ukraińską, która zakazuje nam działania. No proszę państwa, no w cywilizowanym państwie nie można nikogo karać za to, że ktoś organizuje legalny protest, bo podkreślę, wszystkie protesty są legalne. Więc jakiekolwiek
to jeszcze tylko opiszmy, cofnijmy się krok w tej historii, to może od tego zacznę, że tej rozmowy, tej audycji państwo słuchają tylko dzięki patronom Radia Wnet, www.patronite.pl /radiownet. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję. Teraz to ten krok wstecz, czyli kanwa. O co właściwie chodzi? Gdzie jest? Bo rozumiem, nie wiadomo, o co chodzi. Chodzi o pieniądze, tylko na ile jest tak, że to jest ten spór o rynek transportowy, gdzie jest ten punkt, to zarzewie sporu?
Już tłumaczę. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, że nie jest to pierwszy protest, bo tych protestów na granicy jest to tak
naprawdę... Już było kilka.
Dokładnie. Więc tutaj ostrzeżenia były już tego, że w pewnym momencie po prostu to może eksplodować, że dojdziemy do punktu kulminacyjnego. I tak się stało. Generalnie najważniejsze są w tym momencie dwa postulaty, czyli postulat pierwszy, przywrócenie systemu zezwoleń na przewozy dla przewoźników ukraińskich, dogadanie się na wymianę tych zezwoleń. My nie domagamy się niczego nadzwyczajnego, niczego nowego, tylko po prostu przywrócenia sytuacji sprzed wojny. Oczywiście nie mówimy o kontyngentach w tym momencie, jeżeli mówimy o liczbach, tylko chodzi nam o przywrócenie samego systemu, bo jest to szalenie istotne dla polskich przewoźników. My rozmawialiśmy ze stroną ukraińską. Ich argumentacja jest taka. Są zamknięte porty, nie mogą jeździć, nie mogą eksportować. Mają, teraz proszę zwrócić uwagę, co mówią Ukraińcy, się nie boją o tym mówić. Nie mogą jeździć do Rosji. Mówimy o przewozach. Nie mogą jeździć na Białoruś. I teraz proszę zwrócić uwagę, co się stało z polskimi przewoźnikami dotychczas obsługującymi rynki wschodnie właśnie. Przez wstawiennictwo się za Ukrainą nie możemy jeździć do Rosji, nie możemy jeździć do Białorusi, a kontrakty z Kazachstanem nasi przewoźnicy realizują w destrukcji. Więc nasze, powiedzmy tutaj, nasze argumenty są takie same. Tylko różnica jest taka, że przed wojną Ukraińcy wykonywali 160 tysięcy przewozów, a w tym momencie tych przewozów jest wykonanych około miliona. Więc to nie jest tak, że oni są poszkodowani, winni, że są po prostu, wie pan, w gorszej sytuacji, bo są w lepszej. Ja tylko przypomnę, że w roku 2022 to właśnie na Ukrainie pobito rekord sprzedaży nowych ciągników siodłowych, nowych ciężarówek. Więc widzimy, że tutaj jedna strona się rozwija z racji powiedzmy no uprzywilejowanej pozycji, bo ja też przypomnę, czym są zezwolenia. Zezwolenia są tak naprawdę taką umową pomiędzy dwoma państwami, która dzieli rynek transportowy relatywnie, powiedzmy, idealny system jest taki, gdzie jest symetrycznie. 50% rynku dla jednego państwa, 50% drugiego. A te zezwolenia właśnie są po to, żeby wszystkie dysproporcje, które są związane z różnicami w rozwoju gospodarczym obu państw, regulować po prostu. Chodzi o to, że po prostu jest to taki naturalny mechanizm, który zabezpieczał właśnie przed takimi sytuacjami, jaka obecnie ma miejsce, gdzie mamy z jednej strony polskiego przewoźnika, który jest obciążony Polskim Ładem, obciążony pakietem mobilności, który płaci podatek od środków transportu, a z drugiej mamy przewoźnika ukraińskiego z tanim w tym momencie kierowcą, bo ja przypomnę, że kierowcy u nich zarabiają w tym momencie około 1000 euro, bo jest nadpodaż kierowców, bo oni nie mogą wyjeżdżać z Ukrainy, więc no wielkiego wyboru nie mają, mogą pracować za mniejsze pieniądze albo nie pracować, tak? Więc to wybór jest prosty. Mamy te firmy, które no jednak rozwijają się, bo dlaczego? Bo zostały wprowadzone na rynek unijny, gdzie cena na przewóz jest determinowana wysokością obciążeń dla przewoźnika unijnego, prawda? Więc i teraz do tego samego ładunku przyjeżdża przewoźnik, który nie ma tych obciążeń, co pozwala mu dać cenę niższą niż najniższa dana przez przewoźnika unijnego i wziąć praktycznie każdy ładunek w cugla, bez najmniejszego problemu. I teraz na dowód tej tezy, bo oczywiście ja też słucham państwa i wiem, że też te optyka u was jest jednak no, skierowana dość jednoznacznie, ale to ja nie mam z tym problemu. Proszę państwa, w tym momencie mamy dwa przejścia w Niżakowicach i w Zosinie, na którym stoi 4300 pustych samochodów, pustych ciężarówek, z których większość to pojazdy ukraińskie. Ja teraz zadam pytanie retoryczne. Czy ktoś sądzi, że wszystkie te ciężarówki wjadą do Polski na pusto, bo to jest przejście tylko dla pustych pojazdów, i pojadą potem do Niemiec, do Francji, do Hiszpanii na pusto, czy załadują towar z Polski? No odpowiedzcie sobie państwo na to pytanie. No,
a na ile jest tak, że w tej chwili jest, no bo rząd mówi to nie do końca my, to Unia Europejska, to rozporządzenie unijne, które od początku wojny otworzyło rynek, także rynek transportowy.
Już panu mówię, tutaj są dwie kompetencje. Kwestia e-kolejki, czyli wprowadzenia tak naprawdę, my się domagamy tego, żeby zlikwidować tą e-kolejkę, żebyśmy nie musieli stać 12-14 dni, tylko żeby wprowadzić na trzech granicach kanały dla pojazdów europejskich, bo ja przypomnę, że to nie tylko polskie pojazdy tam stoją także pojazdy niemieckie, francuskie, duńskie, które przywożą jakieś ładunki, pomoc i tak dalej, one muszą tkwić w tych kolejkach, bo rozmawiam z polskimi kierowcami, mówię, że stoją właśnie z Niemcami na przykład i Niemcy są w szoku, że muszą tyle stać, tak, że w ogóle o co tu chodzi. Więc my chcemy na trzech granicach, powiedzmy, kanał dla pojazdów tylko unijnych z żywą kolejką, czyli jeżeli kierowca podjedzie rzeczywiście do szlabanu, to wie, że za chwilę wjedzie. Jeżeli stoi trzeci do szlabanu, to wie, że jest trzeci, a nie tak jak teraz, że nasi kierowcy przyjeżdżają, mają powiedzmy po odczekaniu 14 dni, przyjeżdża na granicę, ma godzinę 15 wjazd, stoi przed granicą, jest godzina 14:30 i jemu przychodzi wiadomość, że jednak przełożono na 21, tak? Gdzie ma tachograf, gdzie ma czasy pracy i tak dalej, to wszystko trzeba wyliczyć. I to są te sytuacje, ale naprawienie tego jest właśnie w kompetencji rządu ukraińskiego, bo oni stworzyli tą e-czergę, tak? A druga kwestia zezwoleń, no to tutaj mamy Unię Europejską, która już wczoraj powiedziała, bo widziałem tam w wiadomościach, że przewinęło mi się, że strona unijna odbija piłeczkę w stronę Polski i po prostu zrzuca to na Polskę, no gdzie jak podejmowali tą decyzję, no to może by to wszystko wyglądało o wiele lepiej, gdyby Unia sobie nie rościła tego prawa do wszechwładztwa we wszystkich zakresach, bo ta polityka no ponosi klęskę właśnie na przykładzie nawet kwestii przewozów, tak? Bo gdyby tutaj dwa państwa się dogadywały ze sobą, na pewno byśmy nie mieli tego problemu, który mamy dziś. Więc ja, jeżeli chodzi o tą drugą kwestię, ja sądzę, że tutaj kompetencje Unii, Unia już praktycznie kompetencje tak jakby zrzuciła na nas, bo wczoraj tam widziałem wypowiedź, w związku z czym skoro mamy dwa państwa, tak? No tutaj nasz wkład, jeżeli chodzi o Ukrainę, o pomoc temu państwu, no to pozostaje poza jakąkolwiek dyskusją. Wydaje mi się, że no nie ma o czym po prostu rozmawiać, bo to jest rzecz po prostu oczywista, tak? Jeżeli mamy dwa państwa, które jedno państwo jest w ciężkiej sytuacji, drugie też tak naprawdę, jeżeli chodzi o rynek transportowy, jest w ciężkiej sytuacji, bo my nawet tak naprawdę nie mamy gdzie teraz pojechać, bo polscy przewoźnicy próbowali jeszcze jeździć, powiedzmy, na zachód, no ale no niestety w Niemczech jest w tym momencie recesja. Jest nadpodaż pojazdów w stosunku do liczby ładunku. I my nie mamy teraz gdzie pojechać, w związku z czym chcemy odbić chociaż ten rynek ukraiński. Po prostu. Nie ma wyjścia. I tutaj dwa państwa byłyby w stanie się ze sobą dogadać, dwa rządy, tylko jest potrzebna wola polityczna z jednej i z drugiej strony, a my niestety jesteśmy po dwóch spotkaniach tak naprawdę ze stroną ukraińską, w których tych spotkaniach tej woli politycznej brak, bo propozycje, które były z tamtej strony, były co najwyżej kosmetyczne, bo jeżeli słyszymy, że na przykład na przejściu w Dorohusku dostaniemy na dojeździe do granicy cztery pasy, to nadal nam to nic nie daje, bo później na samym moście na Bugu mamy jeden.
I kłopoty murowane.
Żadna oferta.
Jesteśmy w tej chwili w Polsce. Oczywiście, panie Sejmie, to pan wie doskonale, w momencie tranzycji władzy jedna ekipa się szykuje, druga odchodzi, chociaż ta odchodząca ma nowy rząd i nowego ministra infrastruktury. Alvin Gajadur ma się spotkać z wami, z przewoźnikami, z organizatorami protestów. Czego oczekujecie i co właściwie Warszawa powinna waszym zdaniem zrobić, żeby i zadość uczynić waszym postulatom, ale także no, utrzymać kontakty z walczącą niepodległość Ukrainą.
Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz odczarować, bo tutaj u państwa na antenie słyszałem tam, że jestem ruskim agentem i tak dalej. Proszę państwa, ja chciałbym, żeby to wybrzmiało. Jedyne państwo, którego agentem jestem, to Polska. Bo proszę zwrócić uwagę, to może mogło sobie to państwo znaleźć. W maju tego roku protestowaliśmy na granicy w Koroszczynie, gdzie protestowaliśmy przeciwko konkurencji ze strony przewoźników białoruskich i rosyjskich. Także wówczas, czyim agentem byłem? No to tak na marginesie. Kwestia tego, co my oczekujemy. No oczekujemy jakichś konstruktywnych rozwiązań. Czegoś, co będzie satysfakcjonujące dla branży, bo proszę zwrócić uwagę, że my w tym momencie już nie odpowiadamy tak za siebie, tak? Że tutaj jest grupa jakaś przewoźników, tak jak mówił mer Lwowa, że są to jakiś jacyś tam marginaliści. Proszę państwa, my mamy poparcie największego zrzeszenia w Polsce, ZMPD. Więc to nie jest tak, że to jest jakaś grupka ludzi, nie wiadomo skąd. U nas są ludzie ze zrzeszeń, protestują ludzie ze zrzeszeń z całej Polski. I my teraz czujemy odpowiedzialność wobec tych ludzi i to brzemię musimy jednak zrealizować, musimy coś osiągnąć, tak? Musimy wyjść usatysfakcjonowani i na pewno nie zejdziemy bez udrożnienia tej wschodniej granicy, bez zwykłej żywej kolejki na dwóch, trzech granicach i na pewno nie zejdziemy, jeżeli nie dostaniemy jakichś deklaracji o ruchach w stronę przywrócenia systemu zezwoleń, o jakiejś bliżej określonej przyszłości. Chcielibyśmy usłyszeć, że w bliżej określonej przyszłości rządy siądą do tego i że po obu stronach jest wola do tego i zrozumienie argumentów drugiej strony.
Wmieszam politykę, no bo tutaj jest już polityka wmieszana. Czy pan jako no i protestujący, ale także jako polityk było, nie było Konfederacji partii no, opozycyjnej, chociaż tak, ale opozycyjnej, ale uznawanej za partię polityczną przez Donalda Tuska i przez blok Stronnictw Demokratycznych. Czy pan uważa, że łatwiej uda się porozumieć z nowym rządem Donalda Tuska w tej sprawie?
Powiem panu tak. Średnio wierzę, że uda się coś osiągnąć, powiedzmy, z rządem Donalda Tuska. Chociaż powiem tak, nieoficjalnie strona ukraińska, nie mówię tu o stronie rządowej, tylko o okolicach strony rządowej, mówi nam wprost. Strona ukraińska zachowuje tak niezłomną postawę negocjacyjną z racji tego, że mają już jakiś pomysł na dogadanie się z następnym rządem. Po prostu no, powiedzieli, że będą czekać do następnego rządu, czyli no nie wiem, no ja...
Ale dogadanie się, to jak rozumiem, że oni czekają, no logika tej wypowiedzi jest prosta, że wiedzą, że przyszły rząd da im lepsze warunki niż ustępujący i warto...
No, ja mam nadzieję, że oczywiście to, co usłyszeliśmy od naszych ukraińskich kolegów gdzieś tam w kuluarach, że to jest tylko plotka, tak? Mam taką nadzieję, bo tak jak mówię, no my zbyt długo stoimy już, żeby zejść po prostu tak bez niczego. I też kwestia odpowiedzialności wobec branży, wobec kolegów, którzy poświęcili kawał życia na to, żebyśmy tam jednak, no te 20 parę dni, to za chwilę będzie miesiąc, no nie możemy zejść bez niczego, no bo jest, no, czujemy odpowiedzialność za tą sytuację i zbyt daleko to zaszło, żeby to zostawić tak po prostu. A z drugiej strony, no jest obawa tego, że powiedzmy ktoś nas potraktuje, no, brzydko mówiąc, z buta, tak?
Zobaczymy, jak będzie. Chociaż warto byłoby zrobić debatę w Radio Wnet, w radio rzeczywiście starającym się być radiem otwartym na różne poglądy, także na w takich paru wypadkach skrajne, jak część naszej redakcji, a pan jako współorganizator protestów przewoźników.
Bo ja też chciałem państwu tutaj jeszcze dodać, że ja jestem zszokowany tym, że zostałem wpisany na listę tą mirotworca, tak jako wróg główny Ukrainy. Proszę państwa, my jako Ruch Narodowy w pierwszych dniach wojny w Lublinie pierwsi byliśmy na dworcu PKS-u, pierwsi pomagaliśmy Ukraińcom, pierwsi przywoziliśmy tam jedzenie, pomagaliśmy tym wszystkim ludziom, więc naprawdę czuję się teraz z tym no nie za dobrze, no ale trudno, no jest jakieś widocznie w tym kraju, jeżeli chcesz walczyć o interesy branży, a jest komuś z tym nie po drodze, no to najprostszy argument, czyli ruska agentura no jest taki, jest podręczny do wykorzystania na już, tak? I no trudno, no tylko że no też muszę przyznać, że ja zgłosiłem osobiście kilkadziesiąt gruźb karalnych, w tym jedną próbę szpiegostwa. I to jest zgłoszone do prokuratury. No zobaczymy, czekamy na wyniki, z niecierpliwością w zasadzie czekam na wyniki, bo tam były naprawdę groźby nawet wobec mojej rodziny, wobec mnie, tak? Także no naprawdę, no czuję, mam tutaj do tego już w tym momencie ambiwalentny stosunek, tak? Bo z jednej strony rozumiem sytuację Ukraińców, ale z drugiej strony ten przedłużający się upór, tak? I brak jakichkolwiek, jakiejkolwiek empatii na nasze argumenty, no jest jednak tym czynnikiem, który tutaj działa niszcząco na te relacje, na postrzeganie nawet, tak?
Jak na razie spotkanie z ministrem infrastruktury obecnym, chociaż mówi się, że to będzie rząd 14-dniowy, więc nie wiem, coś da się załatwić, ale pan wierzy, że na szybko nowy minister się jakoś wykaże?
Wie pan co, ja powiem panu zupełnie szczerze, że ja absolutnie byłem, znaczy inaczej powiem, kwestia strajku to też nie, żeby państwo sobie myśleli, że została specjalnie zaplanowana, bo ja naprawdę widzę tą nawałę medialną, propagandową w ukraińskich mediach i czytam to z racji tego, że no interesuje mnie to, bo też chcę widzieć, jak druga strona to przedstawia i ja jestem ogólnie, powiedzmy, w szoku lekkim, że ten rząd nie zrobił nic, bo wie pan, no, to jest najlepszy moment do tego, żeby pokazać się z najlepszej strony, tak? Przecież mamy za chwilę tam wybory do Europarlamentu, wybory samorządowe, a można byłoby wiele decyzji podjąć tak naprawdę bez ponoszenia konsekwencji tych decyzji, tak? A nikt tutaj nawet się na to nie zdobył, więc no to też o czymś świadczy. A znowu data, tak jak mówię, protestu, no nie została wybrana specjalnie, czy powiedzmy wyliczone na coś, bo ja mówiąc zupełnie szczerze, byłem orędownikiem tego, żeby teraz nie protestować. Jednak koledzy stwierdzili, że no poziom desperacji już jest tak wysoki, że oni wychodzą teraz, no w związku z czym z racji tego, że no też jestem i politykiem i przedsiębiorcą, chociaż mogę, ja w zasadzie mówię o sobie, że jestem politykiem, bo przedsiębiorcą, więc poszedłem do polityki po to, żeby zmienić wiele patologii, jakie widzę, żeby ludziom ułatwić możliwość zarobkowania, żeby ludzie mogli się bogacić, żeby ludzie mogli pracować na siebie, bo jak mówi amerykański konserwatywny dziennikarz Rush Limbaugh, należy prowadzić państwo tak, żeby ludzie posiadali jak najwięcej, bo człowiek jak posiada coś swojego, to o to dba. Więc to jest taka dewiza, powiedzmy, polityczna przez pryzmat przedsiębiorczości, tak, żeby to społeczeństwo obywatelskie budować.
I o tym mówił gość Radia Wnet, Rafał Meckler, przedsiębiorca, działacz Konfederacji, lider struktur tej formacji w województwie lubelskim. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I współorganizator protestu przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej. A tej rozmowy i tej audycji mogli państwo wysłuchać dzięki wsparciu naszych patronów na www.patronite.pl/radiownet. Wszystkim naszym patronom za niezmierną hojność i wspieranie wolnych, szerokich mediów, mediów, gdzie różne poglądy mogą się zmieścić. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę o więcej. Na zegarach jest godzina 11:33.